Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia DGP w Sopocie, a jesteśmy na Forum Europejskich Nowych Idei i rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie lekowym, jak je zapewnić w Polsce, co jest do tego konieczne, jakie działania należy podjąć. A moim Państwa gościem jest Pani Monika Raunaitis-Grzybek, doktor habilitowania profesor SGH, kierowniczka think tanku SGH dla ochrony zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, to Pani pierwsze pytanie. Jakie znaczenie ma zabezpieczenie tego dostępu do leków w kontekście oczywiście bezpieczeństwa społeczeństwa?
Myślę, że ostatnie lata pokazały nam, że to nie jest temat tylko spółki i tematów teoretycznych, bo po pierwsze pandemia to był taki moment, kiedy się zderzyliśmy wszyscy właściwie pacjenci z problemem braku leków. Nie tylko w Polsce, bo właściwie wszystkie kraje w Unii Europejskiej raportowały właśnie zwiększony problem braku leków i pogorszenie sytuacji w momencie, kiedy właśnie rozpoczęła się pandemia. Potem pandemia się skończyła, ale sytuacja nie wróciła do normy, już może właśnie tutaj bardziej z naszej polskiej perspektywy, bo chociażby wojna za naszymi granicami i zwiększone zapotrzebowanie na niektóre leki, zwiększony popyt ze strony pacjentów ukraińskich, trochę zmieniona struktura tych potrzeb zdrowotnych spowodowały, że rzeczywiście stanęliśmy przed takim problemem myślenia o bezpieczeństwie lekowym inaczej niż do tej pory. Te ostatnie lata zmieniły trend i właśnie chyba w farmacji to widać bardzo silnie. Do tej pory, czy jeszcze nie wiem, 10-15 lat temu rozmawialiśmy o globalizacji, tak, o globalnych łańcuchach dostaw, o korzyściach, jakie jesteśmy w stanie z takiej zwiększonej skali produkcji wyciągnąć, korzyściach już również finansowych, kosztowych. No i nie da się ukryć, że ta optymalizacja kosztowa spowodowała, że spora część produkcji leków i substancji czynnych, czyli tak zwanych API, została przesunięta z Europy do przede wszystkim gospodarek azjatyckich. Tutaj dominują Chiny i Indie. I dzisiaj obudziliśmy się w takim momencie, że rzeczywiście jesteśmy w ogóle jako Europa i my jako Polska również niezwykle silnie uzależnieni od tego, czy i kiedy dotrą do nas leki, a jeśli nawet nie leki, to elementy składowe niezbędne do produkcji tych leków, czyli właśnie API, substancje czynne, do Polski. Jeżeli ta dostawa się opóźnia, jest zerwany łańcuch dostaw, czyli mamy jakieś właśnie utrudnienie, no to nagle okazuje się, że polscy pacjenci leków nie otrzymują na czas albo mamy problem z ich pozyskaniem w naszej najbliższej aptece i zaczyna się gorączkowe szukanie. Mhm.
To jak dzisiaj tak naprawdę polskie firmy, ale też polski rząd, to może zapobiec brakom leków, występowaniu niedoborów w ogóle lekarstw w Polsce, bo my żeśmy sobie świetnie poradzili w czasie pandemii. Polskie firmy odpowiedziały bardzo szybko na apel, no ale dzisiaj, tak co Pani powiedziała, jesteśmy zupełnie w nowej rzeczywistości. Potrzebne, wiadomo, są inwestycje tych leków, potrzeba więcej, trzeba zadbać o skrócenie łańcuchów dostaw, bo jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że te łańcuchy będą przerwane w przyszłości. Czyli jak dzisiaj należy działać, żeby nie dochodziło do przerw w dostawach?
No właśnie, ja trzymam na kolanach raport, który właśnie temu tematowi jest poświęcony. Jako think tank wydaliśmy w zespole taką publikację, pytaliśmy ekspertów rynku, zbieraliśmy opinie poszczególnych stron, dlatego że problem, znowu, to nie jest problem tylko nasz polski, to cała Europa stanęła przed tym zagadnieniem i strategia farmaceutyczna dla Europy częściowo też temu tematowi właściwie dosyć silnie jest poświęcona. Okazuje się, że na arenie europejskiej chociażby teraz prezydencja belgijska, no trwają bardzo zaawansowane już dyskusje, prace legislacyjne nad tym, żeby wypracować mechanizmy powodujące przesunięcie z powrotem części produkcji do Europy, tak żebyśmy my jako Europejczycy, no właśnie, mieli ten transport na terenie naszego kontynentu co najmniej. I oczywiście fantastycznie, że jako Polacy bierzemy udział w takich dyskusjach na szczeblu unijnym. I to jest na pewno bardzo ważne i cieszyć należy się, że to się dzieje. Natomiast jednocześnie należy popatrzeć, co robią nasi, przede wszystkim zachodni, ale też południowi sąsiedzi. Francuzi, Hiszpanie, Czesi, Austriacy, żeby tylko kilka krajów wymienić, nie czekają na to, aż zostaną uchwalone europejskie przepisy. Jeżeli mamy teraz takie okno, w sensie przemysłowym, że przemysł do Europy będzie wracał, no bo wszystko na to wskazuje, że jest taki trend i zaraz będzie się to działo bardziej, no to ta fabryka powstanie. albo w Hiszpanii, albo we Francji, nie wiem, albo w Portugalii, albo w Polsce. I kraje właśnie te wymienione chociażby przeze mnie, zdają sobie sprawę, że jest to pewna szansa dla gospodarki, to też pamiętajmy o takim gospodarczym aspekcie, na rozwój przemysłu, a my jako Polska mamy fantastyczną historię przemysłu farmaceutycznego, więc mamy na czym budować, rzeczywiście zaczynają stwarzać zachęty, mowa tu o grantach, mowa tu o ulgach podatkowych, o upustach publicznych, wszelkiego typu właśnie podatkowych, o partnerstwach publiczno-prywatnych, o dedykowanych programach współfinansowania, czy przesuwających ryzyko właśnie pomiędzy sektor publiczny a prywatny, tak żeby te inwestycje były lokowane w konkretnym kraju. Powiedziała Pani, że sobie poradziliśmy w pandemii, no bo mieliśmy polskich producentów, tak? Czyli producentów, tak, którzy na terenie Polski, to są różne firmy oczywiście, ale na terenie Polski produkujących. Jeżeli mamy fabrykę w Polsce i nawet dzieje się coś, zamykane są granice, czy są jakieś obostrzenia w eksporcie, no to mając tą wytwórnię w naszym kraju, jesteśmy w stanie czerpać z tego korzyść. No i okazuje się, że w Europie rzeczywiście świadomość w tym zakresie powstaje. Tym bardziej, że warto wspomnieć, jeszcze jedno zdanie powiem, że braki odnotowywane są w odniesieniu naprawdę do bardzo podstawowych leków. I Francuzi na przykład teraz zainwestowali w ogromną fabrykę paracetamolu, tak? Wydawać by się mogło, cóż to za lek, tak? Natomiast to są antybiotyki, czy właśnie środki do leczenia schorzeń kardiologicznych. No to są takie obszary, gdzie powinniśmy dyskutować, właśnie mówić o tym, które leki mają charakter leków krytycznych i nad nimi rzeczywiście popracować tak, żeby ta produkcja dla Polski była albo w Polsce, albo przy jakichś partnerstwach, friendshoringu, tak żebyśmy mogli liczyć na to zabezpieczenie.
No właśnie, Pani Profesor, leki czy API, czyli substancje do produkcji leków, jedno i drugie jest istotne, czy któreś, czy bardziej są istotne jednak API?
No, bez API nie ma leku, z samego API też jeszcze nie wyleczymy pacjenta. No to takie trochę pytanie, czy jajko, czy kura. Jedno i drugie jest ważne, bo jeżeli będzie nam brakowało substancji czynnych, no to siłą rzeczy dalej ten proces produkcji nie pójdzie. Więc ja myślę, że no, należy zacząć na pewno też dzisiaj produkujemy niewiele substancji czynnych.
Tak.
Mamy zdolności do produkcji większej ilości, czy niewiele, kilkadziesiąt, tak? No, to może tak. Nie, żebyśmy dobrze to wybrzmiali. Mamy polską listę krytycznych API, na niej jest 50 kilka pozycji. Mamy zdolności do produkcji no mniej więcej 40% z tych API, więc pewnie od tego należy krótkoterminowo zacząć. Natomiast na pewno taki dialog z producentami jest potrzebny. I to jest dialog wieloresortowy, bo to jest temat, który wykracza poza kompetencje jednego resortu. Zdrowie kontraktuje leki, zakupy leków, listę refundacyjną, ale to Ministerstwo Rozwoju i Technologii może kształtować politykę przemysłową. Dalej z kolei Ministerstwo Funduszy odpowiada za potencjalne współfinansowanie, jeżeli mówimy o środkach unijnych, więc tutaj potrzebny jest naprawdę wielowątkowy, bardzo poważny dialog, tak żebyśmy mieli jedno i drugie, i API, i leki.
I leki. Pani profesor, a jakie widzi Pani najskuteczniejsze narzędzia, systemowe, ale i finansowe, do wspierania, myślę, nie tylko polskiego, ale w ogóle unijnego przemysłu farmaceutycznego, co najbardziej jest potrzebne, a co już mamy dzisiaj do zaoferowania?
Paradoksalnie tutaj chyba jako Polska niekoniecznie reprezentujemy średnią unijną. I to jest też taki dyskurs, który mamy. My jako Polska jesteśmy krajem, który bardzo silnie stoi w produkcji leków generycznych. Naprawdę jesteśmy w top 5, powiedzmy, rynków. Tak. I te leki też produkujemy. I gdzieś tam z jednej strony pojawia się pytanie, czy chcemy redefiniować naszą strategię. Pewnie stopniowo tak, bo jakby tutaj też dyskusje trwają. Sektor biotechnologiczny bardzo silnie się też w Polsce rozwija i na pewno nie należy zamykać tych drzwi. Natomiast narzędzia, które dzisiaj możemy wykorzystywać, i o tym też mówią sami przedsiębiorcy, to są projekty grantowe, dedykowane trochę pod branżę.
Bardzo
to są
potrzebne, tak. Wszyscy o tym mówią i nawet uczulają, że to powinno być number one.
Tym bardziej, że sektor jest o tyle charakterystyczny, że on ma bardzo długi cykl rozwoju, czyli od momentu zainwestowania do momentu osiągnięcia takiej komercjalizacji w procesach inwestycji, czy właśnie tworzenia nowych leków, to jest wieloletni proces. Projekty grantowe, które dzisiaj są szyte nie pod konkretną branżę, czasami nie odpowiadają potrzebom właśnie branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Na to przedsiębiorcy zwracają uwagę. Więc takie szersze też patrzenie na innowacje, bo lek generyczny też tą innowacją w skali kraju jest, tak? Więc jakby tutaj na szczęście ta definicja innowacji przyjmowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na przykład obejmuje rzeczywiście te zagadnienia, więc nam są potrzebne dedykowane programy branżowe. Patrząc znowu na naszych zachodnich sąsiadów, oni dokładnie to robią, tak? Mhm. Zresztą to samo też się dzieje na szczeblu unijnym, bo patrząc na program horyzontowy czy EU for Health, to są właśnie programy dedykowane do zdrowia. Nikt nie mówi, że stajemy w tym momencie, stawiamy wszystkie branże równo, tylko stawiamy priorytety. W krajowych inteligentnych specjalizacjach zdrowie i ten temat się pojawia, więc mamy na czym budować. Trudna sytuacja budżetowa pewnie nam nie pomaga, ale z drugiej strony środki unijne to jest ta szansa. Polska prezydencja na pewno tutaj nam też powoduje, że jesteśmy no w jakiś tam sposób na świeczniku i możemy dialog z zagranicznymi producentami, których dzisiaj w Polsce jeszcze nie ma, i tymi krajowymi, którzy są, a chcieliby produkować więcej, prowadzić.
Bo pani profesor, jeszcze też słyszałam od sektora, że no taką pomocą byłaby szybka ścieżka na przykład rejestracyjna.
Tak, tutaj na pewno zadanie ze strony Ministerstwa Zdrowia. Warto powiedzieć, że pewne kroki w zakresie promowania leków polskich, czy takich współtworzonych w Polsce, zostały już podjęte, bo rzeczywiście ta odpłatność wtedy jest niższa i z punktu widzenia pacjenta on widzi tą różnicę, powiedzmy, w swoim portfelu, więc taki mamy podażowy element. Szybka ścieżka to jest rzeczywiście to narzędzie. No, każdy producent chce jak najszybciej zbyć swój lek, więc to na pewno jest taka silna zachęta, tym bardziej, że my jako kraj jesteśmy no, krajem znanym z bardzo twardych negocjacji cenowych. Mówiąc wprost, mamy niskie ceny i rzeczywiście z punktu widzenia globalnego gracza jesteśmy gdzieś tam pewnie nie w tym pierwszym rzucie, więc musimy zachęcić takiego producenta, jeżeli chcemy, żeby się pojawił u nas, albo tego, który u nas już jest i chcemy, żeby produkował więcej, żeby był bardziej z Polską związany, rzeczywiście w ten sposób to na pewno też jest takie narzędzie resortu zdrowia, o którym warto pamiętać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim Państwa gościem była pani Monika Raunaitis-Grzybek, doktor habilitowana, profesor SGH, kierowniczka projektu Think Tank SGH dla ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Super.